Czas zacząć. Łukaszenkowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Godzina 12.11. Dzisiaj zaczynamy Kurier Samopołudnie od wizyty w Brukseli. Naszym gościem Patryk Jaki, europoseł, suwerenna Polska, europejska frakcja konserwatystów i reformatorów. Panie pośle, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest duża zmiana w traktatach, przynajmniej tak chce tego większość posłów, europosłów w Brukseli. No ale zanim od tego zaczniemy, wczoraj był też Donald Tusk z wizytą w Brukseli. Widział się z szefową komisji i z szefową parlamentu. Jak Bruksela przywitała byłego polskiego premiera?
Przywitała tak jak na to zasłużył, to znaczy Bruksela jest niesamowicie zadowolona, że w tej chwili będzie mieć premiera, który pokornie będzie wykonywał wszystko to, co oni chcą, a nie takich niepokornych ludzi, jak byli do tej pory. Natomiast to, co jest chyba najciekawsze w tej historii, to są te komunikaty, które mówią o tym, że KPO zostanie wypłacone szybko i bez żadnych wymogów, bo no, do tej pory to w Polsce wmawiano, powstały setki tysięcy artykułów w mediach głównego nurtu, że pieniądze nie są wypłacane, bo ustawy są złe, bo nie ma praworządności, bo system nasz jest zły. A tutaj się okazuje, że bez żadnej ustawy, bez zmiany systemu pieniądze będą bez żadnych wymogów wypłacone. A to oznacza, że do tej pory łamano w sposób bezczelny traktaty, standardy współpracy i praworządność, bo praworządność właśnie, klasyczna definicja praworządności, to jest działalność zgodna z prawem i z traktatami. A do tego jeszcze potwierdzają się tezy tych, którzy mówili, że od początku byliśmy szantażowani i nie trzeba było zmieniać tysięcy ustaw i rozwalać naszego własnego systemu, bo od początku nie o to chodziło.
Chodziło o zmianę władzy w Polsce i to się być może wydarzy, nawet bardzo być może już niedługo. Chociaż są głosy, Janusz Lewandowski dzisiaj rano, że z tym KPO tak szybko być nie może. Komisja na taki, przepraszam za kolokwializm, rympał pójdzie, że bez żadnych ustaw, bez żadnych zmian pieniądze wypłaci tylko dlatego, bo jest Donald Tusk przy władzy, a nie Mateusz Morawiecki.
Nie wykluczałbym, że tak się stanie, ale nawet jeżeli trzeba będzie odegrać jakiś teatr, to pewnie zostanie odegrany. I taki będzie ostateczny efekt.
Bruksela liczy, że da pieniądze, ale da za darmo, bo Donald Tusk jest dobrym politykiem, czy da pieniądze, ale coś by chciała w zamian?
Jeżeli ktoś myśli, że polityka międzynarodowa polega na tym, że my komuś dajemy pieniądze, bo go lubimy, no to jest naiwny. Nigdy tak nie było i przecież Unia Europejska miała swój, czy biurokracja europejska i Niemcy mieli bardzo swój konkretny cel w wspieraniu Donalda Tuska w tej kampanii wyborczej, a cel polegał na tym, że oni mają swoje długofalowe plany. Te długofalowe plany, oni wielokrotnie o nich mówią, tylko w Polsce nie ma wiele obszarów poważnej debaty publicznej, żeby na ten temat mówić. Mianowicie Niemcy i Francja od dawna mówią, że mają plan konsolidacji kontynentalnej, autonomii strategicznej. Oni mówią we wszystkich swoich kluczowych wystąpieniach, Scholz czy Macron o tym mówi. Która to polega na czym? Polega to na tym, że ma powstać państwo europejskie, które stanie do wyścigu najważniejszych mocarstw na świecie, ale najpierw musi sobie wyczyścić Europę, mówię w cudzysłowie. Czyli polega to na tym, że w jakiejś formie trzeba będzie zakończyć konflikt na Ukrainie, dogadać się z Rosją, najlepiej negocjować oczywiście z pozycji państwa europejskiego, wypchać Stany Zjednoczone z Europy i szukać porozumienia wtedy w najważniejszych, w nowym podziale siły na świecie. No i do tego potrzebny jest właśnie Donald Tusk, dlatego że nie da się z takim rządem krnobrnym, jak był do tej pory w Polsce, nie dało się dokonać zmiany traktatu, a Donald Tusk już na to liczy. W związku z tym, jeżeli pan pyta, jaka jest cena za te 24 miliardy pożyczki, podobną kwotę środków, które i tak będziemy musieli spłacać, no to moim zdaniem to jest ta cena, a jeszcze jest kilka mniejszych.
Ale cena ta, czyli cena suwerenności, cena niepodległości, tyle warte jest te prawie 50 miliardów euro?
Ale to nic nowego w polskiej historii. To zazwyczaj było tak, że jak targowica polska dogadywała się z zewnętrznymi siłami, to zazwyczaj chodziło właśnie o to, a wy będziecie bogatsi, wy coś tam dostaniecie, wy pokażecie, ale tutaj oddajcie nam kompetencje do zarządzania polskim państwem. Oczywiście wtedy w zupełnie innej formie. I nawet znaczy, paradoks, to są paradoksy historii, jak po prostu ogromnie wiele jest podobieństw. Jak wiele jest podobieństw, że wtedy ta targowica to właśnie też byli ci rzekomo miastowi, oświeceni, część z nich to twórcy Komisji Edukacji Narodowej, prawda, czyli oni się reprezentowali, jako, przedstawiali jako ci lepsi, a ci, co uchwalali właśnie konstytucję, to byli ci, konstytucję 3 maja, to były te warchoły, gorsza klasa i tak dalej, to wszystko już było, tylko czasy się zmieniają, ale przecież walka w polityce międzynarodowej wygląda dokładnie tak samo, to znaczy jedno państwo chce zdobyć wpływ na inne państwo, no i pytanie, czy to inne państwo będzie im pozwalało, czy nie.
Panie pośle, wczoraj tweet dość ważnego dziennikarza Onetu, Andrzej Gajcy, taką oto sekwencję zdarzeń zaprezentował. Tusk wygrywa, w nagle dostaje pieniądze z OFE. Tusk podpisuje traktat o centralizacji Unii Europejskiej, w nagrodę zostaje szefem Komisji Europejskiej.
No ja, jak ktoś z państwa śledzi mojego YouTube'a, to ja już od kilku lat mówię, że taki dokładnie jest deal. Czyli deal polega na tym, że Niemcy pomagają Tuskowi zostać premierem w Polsce, on im podpisuje kluczowe dokumenciki, które są dla nich ważne, a tam taki jak właśnie traktat, pakt migracyjny, być może kwestia reparacji jakoś zostanie wreszcie załatwiona, a w zamian za to dostaje jakąś nową puchę europejską. A Polacy znów stają się narodem zupełnie podległym. No to oczywiście w białych rękach myśl haseł, takie jak wtedy były te oświecone hasła, że nowoczesność, europejskość, coś tam, ale fakty będą takie, jakie będą, utrata suwerenności.
Ale może pan poseł dla politycznych potrzeb używa bardzo wysokich słów i straszy strasznymi rzeczami, a jest tak, że tak naprawdę ta zmiana nie przejdzie. O tym na przykład mówił na łamach portalu Wirtualna Polska profesor Nowak-Far, kiedyś wiceminister spraw zagranicznych w Platformie, że to jest nieistotne, że to jest tylko jedna komisja, no może konstytucyjna, ale tylko komisja Parlamentu Europejskiego, że to się musi Rada zgodzić. Wczoraj także dziennikarz Tomasz Żółciak, to jest dziennikarz Ta Prawna, pisał, że w zasadzie Donald Tusk się sprzeciwił tym propozycjom, że to wszystko jest burza w szklance wody, a tak naprawdę ta zmiana nie wyjdzie poza Europarlament, nie ma czego się bać.
Ja, wie pan, jestem tak załamany po prostu tym, jak polska debata publiczna wygląda. Jakiś dziennikarz pisze, że sprawy nie ma, bo Tusk oświadczył coś, a przecież ludzie Tuska dopiero co głosowali w Parlamencie Europejskim za tym. Czyli dziennikarz w Polsce uważa, że ważniejsze jest oświadczenie niż szereg głosowań w tej sprawie. No po prostu to jest jakiś kompletny żart. Natomiast co do tego, czy to jest groźba realna, czy ta groźba nie jest realna, no to jednak poszeregujmy fakty. Fakty są takie, że ten artykuł 48 mówi o rozpoczęciu procedury i ta procedura właśnie została rozpoczęta. Rzeczywiście jesteśmy na początku procedury, gdzie teraz za chwilę będzie głosowanie w Parlamencie Europejskim, potem trafi to do Rady, potem konwent, konferencja, ale w tych wszystkich instytucjach my wiemy, że jest większość, która jest zdeterminowana, żeby to zrobić. I to może trwać krótko, ale może trwać długo. Znaczy może trwać długo, ale może też trwać krótko. To znaczy my i na końcu dopiero jest ratyfikacja. O niej za chwilę, jeżeli pan redaktor pozwoli, powiem. Natomiast na tych etapach, na tych wszystkich etapach ja nie mam żadnej wątpliwości, jaka będzie decyzja, a fakty w tej sprawie jeszcze są takie, że mamy traktat, mamy zapisany ten traktat, znaczy mamy zapisane stworzenie państwa europejskiego w umowie koalicyjnej niemieckiej, a oni bardzo poważnie traktują swoje dokumenty w porównaniu do niektórych polityków w Polsce. To jest po pierwsze. Po drugie, mamy stare wystąpienie jeszcze, ja pamiętam, mało się mówi, ale Martina Schulza, jeszcze jak był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w 2017 roku, że zapowiedział
rok 25,
dokładnie. To tak jest, że do 2025 roku powstanie państwo europejskie i jakoś tak się dziwnie składa, że kalendarz idealnie po prostu się układa tak, jak oni sobie. Poza tym ja widzę, jaka tu jest determinacja. No pamiętajcie państwo, że to może być to tylko Parlament Europejski, no ale przecież to są przedstawiciele wszystkich rządów. Ja widzę, jak tu jest ogromna determinacja, żeby tego dokonać, a jest jeszcze sytuacja geopolityczna, która powoduje, że jeżeli oni chcą wziąć udział w tej grze, którą zarysowałem na samym początku Niemcy z resztą, no to nie muszą to szybko zrobić, bo nie wiadomo, jak potoczy się sytuacja na wschodzie.
Nie wiadomo, jak też wybory w Europie się potoczą. To pan poseł, naszym gościem Patryk Jaki, Suwerenna Polska, Europejska Frakcja Konserwatystów i Reformatorów, europoseł. To do ratyfikacji przejdźmy. Krzysztof Bosak napisał również na portalu dawniej Twitter, obecnie X, taki oto komunikat. Mam wrażenie, że w podawaniu informacji o głosowaniu w Komisji Parlamentu Europejskiego nad dokumentami z koncepcjami zmian w unijnych traktatach przemilcza się następujące fakty. Dwukropek. Negocjowanie treści nowych traktatów dopiero przed nami. To jest, wyjmę tylko kilka z tych faktów. To jest pierwszy fakt, czyli że to dopiero początek drogi. Dwa. Nie wiadomo, ile to potrwa i jak to się potoczy. Mówi Krzysztof Bosak i podkreśla, że potrzebny jest, nie, jest tylko odpowiednia większość w Sejmie i lub polski patriota na urzędzie prezydenta, aby to zatrzymać. Prawdę mówi pan, pisze pan poseł Krzysztof Bosak.
Piszę prawdę, to tylko tu jest kilka uwag co do każdego z tych punktów. Mianowicie, no, ja takie ton czuję jakieś deprecjonowanie tego, że to jest na pierwszym etapie. Natomiast owszem, to jest na pierwszym etapie, no, ale jest już kształt tego traktatu. No to kiedy mamy dyskutować o tym? Na ostatnim etapie, kiedy będzie już za późno? Czy jednak trzeba, ponieważ jest to najważniejsza sprawa od 89 roku w Polsce, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, dotycząca transferu kluczowych kompetencji.
Do tego się przyjdziemy. Ten ostatni punkt, że po prostu i tak nie będzie tej większości w polskim parlamencie, a Andrzej Duda tego nie podpisze, więc jesteśmy bezpieczni, póki jest taki kształt Sejmu, jak jest obecnie i póki jest prezydentem Andrzej Duda. To prawda czy nieprawda? Jak to, no,
to znaczy tak, po pierwsze tak, no, z punktu widzenia formalnego oczywiście prawda. Natomiast ja już jestem przekonany, a wcześniej już jak mówiłem, że to państwo europejskie będzie tworzone, że będzie ten traktat, to już wiele osób się śmiało, że ten jaki wymyśla, straszy i tak dalej, no jesteśmy gdzie jesteśmy dzisiaj. Ja, przykro mi jest, że mam takie tutaj zdolności w tym zakresie profetyczne, ale spodziewam się, że akurat w przypadku, bo tu chodzi o 90 konstytucji. Dla mnie to jest oczywiste, że w tej sprawie potrzebny jest artykuł 90 konstytucji, żeby to ratyfikować, czyli 2/3 parlamentu. Ale ja już dzisiaj się spodziewam, że będą tworzone jakieś bypassy, będzie walka o zmianę podstawy prawnej, żeby to przeszło inaczej, a oni już metody mają przetrenowane. Albo Sąd Najwyższy jakąś uchwałę podejmie, albo jakiś sędzia sądu rejonowego już czy powie, że rozproszona kontrola, czy coś tam, prawda, i tak dalej. Albo Unia Europejska da jakąś nową podstawę prawną, albo TSUE samo orzeknie, bo to też mają już tutaj precedensy w tej sprawie. Tak było w sprawie uchodźców. Dlatego musimy być w tej sprawie czujni. No co do prezydenta, to pamiętajcie państwo, że jeżeli ta procedura ma się zakończyć w 25 roku, no to oni pewnie liczą, że w Polsce będzie inny prezydent. To jest to. No i wreszcie najważniejsza informacja, no to jest tak, mamy doświadczenie już z traktatem lizbońskim. No doświadczenie niestety było takie, że dyskusja w Polsce odbyła się na ostatnim etapie jakaś i była już presja ogromna. Już, prawda, albo jesteście w Unii, albo nie jesteście, podpisujcie szybko i tak dalej. No ja się spodziewam, że tu może być podobnie. To znaczy, że za chwilę jak opozycja demokratyczna przejmie wszystkie media w Polsce, te najważniejsze media publiczne i tak dalej, no to Polacy będą masowo okłamywani w tej sprawie. Będzie im właśnie się sączyło, a to nieważne, a potrzebna jest Unia, a Unia nam zapewnia bezpieczeństwo, a to jest sprawa, albo jesteście za, albo przeciwko Unii, a jak nie, to do Rosji pójdziecie. Ja to już wszystko jest przerobione. Jestem przekonany, że dokładnie tak będzie wyglądała ta narracja w tej sprawie. No i wtedy jak zachowa się większość sejmowa, no to mam nadzieję, że dobrze i mam nadzieję, że to będzie 90 artykuł, ale wie pan, czy takie gwarancje są? Lepiej dmuchać na zimne, bo sprawa jest fundamentalna.
Jest fundamentalna, to już w tej drugiej, ostatniej części naszej rozmowy do tego, co właściwie ten traktat stanowi. Ja całego nie przeczytałem jeszcze, ale udało mi się i uważam za mój mały sukces, udało mi się wydusić ze strony internetowej Parlamentu Europejskiego pełen tekst zmian, który chce przeprowadzić większość Parlamentu Europejskiego. No i to jest rzeczywiście rzeczywiście, jak się wczytuje w ten dokument, zmiana fundamentalna, być może nawet większa centralizacja, czy większe ukonstytuowanie Unii, niż to było w przypadku zmiany traktatów na traktat lizboński. Kolejne kompetencje, kompetencje dzielone, obronność, granica, edukacja, również sprawy zagraniczne, pełna kontrola Unii Europejskiej, jeśli chodzi o klimat i środowisko, te dwa działy, ale też odwrócenie roli Rady i Parlamentu, nowy europejski organ wykonawczy w miejsce Komisji Europejskiej. No takie rzeczywiście pozbawienie państw członkowskich wpływu na bieg zdarzeń w Unii Europejskiej, przekazanie to do Parlamentu i do Europejskiego Organu Wykonawczego, czyli nowej okrojonej Komisji Europejskiej. Dużo.
No wie pan, dlatego nie ma porównania do zmiany jednak nicejskiej na lizbońską, bo ja nawet się zastanawiałem, sobie tutaj tak żartowali z innym pana kolegą z mediów, bo zadał mi pytanie, to co Polska będzie mogła, gdyby taki kształt wszedł w życie. Chyba doszliśmy do wniosku, że co najwyżej będzie mogła zorganizować jakiś festyn, pod warunkiem, że będzie to festyn o gender equality, a nie na przykład o tradycyjnej rodzinie, bo wtedy to będzie mowa nienawiści, bo już nowy organ się tym zajmie z nowymi kompetencjami, które właśnie są wpisane w tym traktacie. No w związku z powyższym tutaj uważam, że najtrafniejsze porównanie historyczne jest jednak do 1916 i do projektu Neumanna, mianowicie Middle Europy, to znaczy Polska był plan, że Polska może sobie istnieć, może sobie tam wybierać różne rzeczy i tak dalej. Natomiast nie będzie mieć realnej władzy, o kluczowych zasobach tego państwa będą decydowali Niemcy. No i wypisz, wymaluj, po prostu trzeba się uczyć historii.
To jak są poprawki, to jest tak, że ten dokument są kolejne poprawki. Oczywiście jest szereg poprawki, których możemy się uśmiechnąć, bo wszędzie tam, gdzie w tekście jest równość kobiet i mężczyzn, jest równouprawnienie płci, tak, to może śmieszyć, że nagle słowo kobieta staje się...
Niech pan się cieszy, że jeszcze pan może się uśmiechać, natomiast gdyby pan teraz siedział w Brukseli i pan by się tak uśmiechał, to mógłby się panem zająć odpowiedni organ, który by oskarżył pana o mowę nienawiści.
Na Bogu, dzięki, w Radio Wnet jeszcze mam odrobinę wolności, ale są też tezy, też pewnie niedługo będą karalne, ale które są znacznie poważniejsze i tutaj się już nie uśmiecham w ogóle, nawet szyderczo. Poprawka 7. Tekst obowiązujący: Unia ustanawia Unię Gospodarczą i Walutową, której walutą jest euro. Poprawka brzmi, ten zapis po poprawce tak: walutą Unii jest euro. Kropka.
Co to oznacza? To oznacza, że oczywiście od razu by wchodziło euro, natomiast jest tam gorszy zapis mówiący o przeniesieniu kompetencji, jeżeli chodzi o finanse i podatki. A ponieważ Unia Europejska od dawna dąży, w myśl tej zasady, do harmonizacji podatków, bo ich denerwuje to, że w Polsce są niższe podatki niż na przykład w Niemczech czy we Francji, w związku z tym polskie firmy są konkurencyjne, no to ta harmonizacja podatków w myśl tego traktatu będzie po prostu oznaczała zabicie polskiej gospodarki. I też trzeba być ślepym, żeby tego nie widzieć po prostu.
Poprawka mówi następująco: po dokonaniu stwierdzenia decyduje o przyjęciu odpowiednich środków budżetowych, które mogą obejmować zawieszenie zobowiązań i płatności budżetu Unii i tak dalej, czyli kolejny zapis. Tych zapisów jest wiele, które pokazują, jak głęboko także w sferę fiskalną Unia będzie wchodzić. Unia ta do tej pory utrzymywała się z naszych składek. To się teraz zmieni. Czy może się zmienić?
No tak, no teraz oni się zmienią. Znaczy do tej pory to było tak, że to my byliśmy dawcą ewentualnie środków, na które myśmy się zgodzili, natomiast teraz się będzie na odwrót. No to oni ewentualnie nam coś dadzą i będą decydowali na co i jeszcze będą to kontrolowali, czy łaskawie dobrze wydaliśmy.
Do tej poprawki w lekturze tego dokumentu nie dotarłem, a co się zmieni w kwestii wojskowości? Bo ten obszar też ma być łączony, czyli jak rozumiem Unia Europejska zyska jakąś część władzy, nie wiem jak wielką, nad naszymi siłami zbrojnymi, jak to będzie.
No doświadczenie do tej pory pokazuje, że, bo to oczywiście zależy, bo te zmiany polegają jakby, znaczy te zmiany toczą się w trzech obszarach. Raz podział kompetencji na wyłączne, dzielone i te, które zachowane są w kompetencji państw narodowych według traktatu obecnie istniejącego i poprzez głosowanie, to znaczy zabranie na przykład prawa do weta albo głosowania jednomyślnego, ale efekt dokładnie jest taki sam. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że jeżeli jakieś kompetencje przynosi przenosi się z kompetencji wyłącznych do kompetencji dzielonych, to zasada subsydiarności po prostu nie działa. W związku z tym praktycznie Unia wtedy zawsze sobie przypisuje pierwszeństwa. Jak jest konflikt interesu, to odsyła się do CUE i CUE zawsze stwierdza, że Unia ma pierwszeństwo. W związku z tym tu, jeżeli pan pyta o zasadę obronności, to będzie oznaczało, moim zdaniem wskazuje na to praktyka, no bo szczegółowych rozwiązań nie ma, ale dotychczasowa praktyka wskazuje na to, że Unia będzie decydowała o tym, co będzie chciała.
Także w kwestii polskiej polityki zagranicznej, bo ten obszar też ma być łączony, czyli nasza dyplomacja.
To jest dla nich kluczowy obszar, zresztą już stwarzają precedensy, prawda, dlatego, że oni mieli ministra spraw zagranicznych wpisanego w konstytucję europejską, ta, która została odrzucona w referendum, no ale dlatego, że mimo to, że została odrzucona w referendum, to powołali sobie tego dokładnie osobę o podobnych kompetencjach, tylko inaczej ją nazwali, wysoki przedstawiciel i tak dalej. No i widać, że to już jest po prostu przygotowanie struktury po to, aby przejąć całkowicie kompetencje w tym zakresie i nie miejmy złudzeń, po co jest to robione.
Liczę na szybko. Kroków, które centralizowały Unię Europejską, było 4 albo 5, to musiałbym powiedzieć dokładniej. Ich wszystkie się udały poza jednym, poza wspomnianą przez pana posła konstytucją. Ta propozycja głębokiej zmiany traktatów podzieli los konstytucji, czy jednak będzie jak w tych 3, 4 lub 4 poprzednich przypadkach, kiedy ta centralizacja się udała?
No to tu oczywiście wiele zależy od Polaków, ponieważ ja z natury jestem optymistą, no to ja jednak uważam, że powinniśmy
chociaż nie brzmi pan poseł w tej rozmowie jak optymista.
No nie brzmi, no bo sprawa jest wyjątkowo poważna, natomiast no, oczywiście jest tak, że Polacy, ja wierzę w to, że mogą to zatrzymać, to znaczy widać, że już w innych państwach nie ma jakiejś wielkiej woli, żeby to zatrzymać, to jest wiele powodów, dla których, poza Węgrami. Jest wiele powodów, dla których w innych państwach nie ma takiego dużego protestu, ale ja wierzę, że w Polsce jest potencjał do dużego protestu. Tylko chodzi o to, właśnie tutaj nawiązując do wypowiedzi pana posła Bosaka, chodzi o to, żeby odpowiednio wcześnie Polaków o tym informować, żeby Polacy mieli tego świadomość, żeby był duży protest w Polsce i po co? Po to, że gdyby była kombinacja, czegoś jeszcze raz podkreślę, się spodziewam, przy podstawie prawnej, żeby można było się odwołać do punktu niżej, z punktu 90, mianowicie do referendum. I jeżeli świadomość narodu będzie w tym zakresie duża, no to wtedy uważam, że referendum będzie konieczne, jeżeli Platforma będzie chciała to zrobić na pałę.
Teraz trochę krajowej polityki. Jeszcze mamy dosłownie minutkę, dwie. Trochę żałuję, że rząd, a dokładnie partia rządząca, kiedy ustalała referendum, o to nie zapytała, bo to chyba była kwestia najważniejsza w kampanii wyborczej, prawie w ogóle nieobecna, to będą ostatniej prostej. Pytania referendalne z ważnych tematów, ale różnie sformułowane, chyba mogły być lepiej, gdyby było jedno pytanie o centralizację. Myślę, że moglibyśmy mieć wynik już teraz.
No, ja akurat należałem w sztabie do grona tych osób, które przekonywały do samego końca, że to powinno być pytanie referendalne. Natomiast zwyciężyła, rozumiem, logika, że sprawa jest skomplikowana, jest mało czasu, ciężko będzie ją tłumaczyć, łatwo się znowu stawi na zasadzie ty jesteś za Unią, ty przeciw Unii.
A Polexit, tak, że to będzie...
No rozumiem jakby w ten sposób i że potrzeba więcej czasu, żeby dotrzeć z tą informacją, o co chodzi w tym traktacie. Natomiast, no, wie pan, tak czy siak, to już jest za nami i no, referendum też jest argument, który akurat by sprzyjał tym ludziom, którzy tego nie chcieli. Mianowicie ostatecznie okazało się nieważne. Dlatego no, mamy kolejną szansę, być może tak miało być, mamy kolejną szansę. Jeżeli ten proces będzie dalej się rozwijał, mamy kolejną szansę, żeby ten projekt głosami Polaków powstrzymać.
Pytań jest jeszcze wiele. Ja oczywiście wrzucę zaraz na portal X tekst tego porozumienia, bo on nie jest tak łatwo do znalezienia, ale on też już krąży, więc warto go czytać, warto patrzeć na ręce brukselskiej biurokracji i warto o tym rozmawiać. Naszym gościem był Patryk Jaki, poseł do Europarlamentu, Suwerenna Polska, wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości, frakcja w Europarlamencie, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 12:34. Teraz zagra Klaus Mitthoff.